która z Łukaszem była związana. I każdy z tych opisów jest troszkę inny, kładzie nacisk na coś innego, więc jak macie czas, to sobie zerknijcie, bo jest to bardzo ciekawe. Może zacznijmy od tego, że jeśli nie możesz sobie samemu przebaczyć, czy mamy człowieka, który nie może sobie przebaczyć, myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenie, że zrobił coś złego czy głupiego i przez pewien czas czuł żal, smutek, poczucie winy, a później znajdowało się jakieś rozwiązanie. Niekiedy u niektórych osób to poczucie winy przechodzi w proces przewlekły, takiego nieustannego powracania do tego, jak mogło się to zdarzyć, jak ja mogłem tak postąpić, jak ja mogłem tak postąpić. Niektórzy potrafią zbudować sobie całą tożsamość życia, nawet całą strukturę osobowości wokół tego poczucia winy. Ulubioną, można powiedzieć, grą ego, wydaje mi się, że ona w rankingu różnych gier ego będzie na pierwszym miejscu, to jest ulubiona postawa ofiary, bycia ofiarą, bycia skrzywdzonym. Myślę, że to się zdarza najczęściej, że ego, że cała fałszywa struktura osoby się zaczyna jakby koncentrować wokół tego zranienia, jak można było mnie tak zranić, ale jest cała grupa ludzi, których ego, bo nie chcę ich utożsamiać z tym procesem, jak widzicie, odróżnią ciebie od twojego ego. Jest cała grupa ludzi, która swoją tożsamość buduje na krzywdzie, którą oni wyrządzili. Czyli jak ja mogłam, czy jak ja mogłem tak postąpić, jak mogło mi się to zdarzyć, jak ja mogłam tak upaść. Czyli mamy jeden taniec ego związany ze zranieniem i krzywdą. Jak można było mnie tak zranić? Jak można było mi to zrobić? I druga wersja, rzadsza, ale również częsta. Jak ja mogłem tak postąpić? Jeśli mamy problem z przebaczeniem samemu sobie, przepraszam, jeśli mamy problem z przebaczeniem komuś, to zawsze będzie nas to prowadziło do tego niepojednanego obszaru w nas samych. Ponieważ jeśli ktoś nie potrafi przebaczyć komuś, co się jakby częściej zdarza i jest jakby częstszym problemem, to niewątpliwie jest też obszar w nim samym, którego on nie potrafi przyjąć. I to już powinien być dla nas taki sygnał, że może nie mam tego tak bardzo świadomie, to znaczy no, nie katuję się czymś, co się mi przydarzyło, ale jeśli komuś gdzieś tam nie możesz przebaczyć, to zawsze też szukaj w sobie samym czegoś, czego nie możesz w sobie przyjąć, czegoś, czego sobie nie potrafisz przebaczyć. Można powiedzieć, że odrzucając kogoś, odrzucamy też zawsze samych siebie. No i przypatrzmy się dzisiaj trochę bardziej temu właśnie procesowi. Jaki taniec, można powiedzieć, tańczy nasze ego, gdy my zraniliśmy, gdy my upadliśmy, gdy my zawiedliśmy, popełniliśmy jakiś błąd, jakąś krzywdę. Podobnie zresztą jak Szaweł, który nagle uświadamia sobie, że był, można powiedzieć, po niewłaściwej stronie barykady. Więc taki moment, w którym upadamy, jeśli chodzi teraz o poziom ego, bo na ego chcę się skupić, to jest dla nas w tym momencie, w tej konferencji na tym chcę się skupić, bo jest to dość istotne. Ego wybiera zawsze dwie drogi, albo jedną, albo drugą. Ego w ogóle zawsze lubi wchodzić w skrajne pozycje. I na mój upadek, moje ego, twoje jak sądzę też, ma tendencję, żeby reagować może powiedzmy nawet o trzech postawach. Jedna postawa to jest wypieranie, że nic się nie stało, tak? Polacy, nic się nie stało. Przegraliśmy mecz 5-0, ale nic się nie stało. Tak sobie niektórzy kibice próbują radzić, ale to jest chwyt również naszego własnego ego, które próbuje najpierw się szamotać i mówić, nie, to nie była moja wina, tutaj nic się nie stało, miałem prawo i tak dalej, to nie wiem, być może wy tak nie macie, ale ja tak mam. No to jest pierwszy taki, pierwsza próba. A później, jak już nie da się dłużej tej ściemy utrzymywać i pamiętam jeszcze taki przykład, może nośny jeszcze powiem, jak pewien chłopiec zbił wazon strasznie drogi na oczach całej rodziny. Ktoś mi opowiadał taką historię i biegał oszalały, bo to przy wszystkich się stało, przy wszystkich gościach. Biegał oszalały po pokoju i mówił, na kogo ja to teraz zwalę, tak? No taki problem. No więc jak już nie jesteśmy takim chłopcem, który, chyba chcesz coś dodać, jak nie jesteśmy już takim chłopcem, który robi takie rzeczy, co jest takie bliższe narcyzmowi, no to pojawia się wtedy taniec, który albo idzie w stronę rozpaczy, albo idzie w stronę właściwie można powiedzieć taniec, który idzie, ja się tutaj zagalopowałam, mamy dwie, albo wypieranie, albo właśnie rozpacz. Czyli druga wersja, skoro już się nie da tego na nikogo zwalić, skoro już wiadomo, że zachowałem się fatalnie, no to ego zaczyna próbować grać do bramki pod tytułem rozpacz. Jak ja mogłem tak postąpić, tak? Jak ja mogłem tak postąpić? I można powiedzieć, że ten proces przebaczania zarówno komuś, jak i samemu sobie, to jest proces śmierci ego. Zwróćcie uwagę, że właściwie w tym tekście Paweł za chwilę, Monika o tym czytała, przyjmuje chrzest z rąk wspólnoty, którą prześladował. Czyli można powiedzieć, że jego ego zostaje zanurzone w wodach chrztu, a wodę leje, a zanurza go wspólnota, ci ludzie, których zranił. Ci ludzie, których, jak wiemy, zranił śmiertelnie, bo znamy historię Szczepana i święty Szaweł wtedy jeszcze był świadkiem kamienowania Szczepana. A więc można powiedzieć, że to w tym tekście tutaj, który Monika czytała, zakończenie, które polega na chrzcie świętego, no jeszcze wtedy nie świętego Pawła, tylko Szawła, to jest właśnie ten moment, w którym jego ego zostaje zatopione i on wstaje z tego, od tego momentu, zanurzywszy swoje ego w wodach chrztu, staje się człowiekiem wolnym, który zmienionym, człowiekiem, który ma nowe życie. Zwróćcie uwagę, że Ananiasz tam miał opór. Monika tego nie czytała, ale gdybyśmy wzięli cały tekst, to tam będzie, doczytacie sobie, pewnie niektórzy pamiętają, że Ananiasz mówi zaraz, bo on ma wizję i w tej wizji słyszy, że ma ochrzcić Szawła i on ustawia tam opór, mówi, jak to, ja nie chcę się z tym człowiekiem spotkać, czy ty się nie pomyliłeś, to jest człowiek, który jest niebezpieczny, wyrządził nam wiele zła. I to też jest taki ważny moment, bo możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym Ananiasz czy wspólnota Ananiasza nie chce się spotkać z Szawłem. To możemy sobie wyobrazić kogoś, kto mówi, ja ci nie chcę przebaczyć. Albo ja ci przebaczam, ale nie chcę cię widzieć, prawda? Inna forma zawaluowanego nieprzebaczenia, tak? Ja mu przebaczam, ale nie chcę tam, nie chcę się z nim spotykać, nie chcę z nim mieć nic do czynienia. I to jest ważny moment, bo niektórzy nie chcą, czy nie mogą w ich przekonaniu sobie przebaczyć do momentu, w którym strona zraniona nie powie im wybaczam ci. Albo gdy strona zraniona nie zachowa się w taki sposób, że ty poczujesz, że cię przyjmuje. To wcale nie zdarza się często. Gdy zranisz kogoś, to masz, to dwie strony mają lekcję do przerobienia. Ty swoją i ta druga strona swoją. I teraz ważne jest, że te lekcje odbywają się niezależnie. To znaczy nigdy nie jesteśmy zakładnikami. Jeśli ktoś nas zranił, a nie chce powiedzieć przepraszam, nie oznacza to, że nie możemy mu przebaczyć i odwrotnie. Jeśli to ja zraniłem, a druga strona nie chce mnie znać, nie chce, tak jak Ananiasz, mnie przyjąć, to ja nie staję się zakładnikiem tej drugiej strony. Możemy wejść, i to bym chciał, żeby to zdanie wybrzmiało, możemy wejść w zjednoczenie z Bogiem, nawet jeśli ktoś nam nie przebaczy. Możemy wejść w zjednoczenie z Bogiem, nawet jeśli ktoś odmawia spotkania z nami. Gdybyśmy porównali to nieprzebaczenie do pewnej celi, on nas nie chce z tej celi wypuścić, ma swój klucz, drzwi zamknięte, to jest jego klucz nieprzebaczenia, mówi, nie wyjdziesz z tej celi, ale miłosierdzie i pokora sprawia, że my w tej celi znajdujemy drugie drzwi, którymi możemy wyjść i nawet jeśli on nas nie wypuszcza, sam zostaje zakładnikiem tej sytuacji, ale my mamy wyjście i jako ludzie wolni możemy wyjść. Zawsze mamy wybór. Tutaj przywołam zdanie Christiana de Charge, piękne zdanie błogosławionego Christiana, który powiedział, zawsze będę miał wybór. Także nie ma takiej sytuacji, że ktoś tobie nie chce przebaczyć, a ty nie możesz z tej sytuacji wyjść zwycięsko. Jest ważne tylko, byśmy chcieli przyjąć lekcję. Można powiedzieć, że każda sytuacja naszego upadku, jakiegoś błędu, krzywdy, którą komuś wyrządzamy, jest jakąś formą lekcji. Pytanie, czy my tę formę lekcji chcemy przejść i czy nasze ego chce, znaczy ono nigdy nie chce, ale czy w końcu podda się śmierci. No i teraz chcę wrócić do tego stwierdzenia nawrócenie świętego Pawła. Zwróćmy uwagę, że Paweł, czy Szaweł, który prześladuje pierwszych chrześcijan, jest wewnętrznie uczciwy. On jest spójny. To nie jest człowiek, który postępuje wbrew swojemu sumieniu. To nie jest człowiek, który świadomie robił źle i on postanawia odwrócić się od tego zła, które popełniał świadomie i powiedzieć, dobra, to teraz odrzucam, bo to jest złe, od dłuższego czasu widzę, że to jest złe i teraz chcę przestać to robić. Nie, tam nie ma nic takiego. Szaweł, jak wiemy, jest faryzeuszem, jest głęboko religijnym człowiekiem i on jest wewnętrznie spójny i w swoim sumieniu przekonany, że to, co robi, robi słusznie i to rzeczy w imię Boga. Jest wewnętrznie uczciwy. I to jest, wydaje mi się, jakiś bardzo taki piękny moment i ważny moment. Bo to, co właśnie wydarzyło się w życiu Pawła, co się tak skrótowo nazywa nawróceniem, to jest pewien proces poszerzenia jego świadomości. Nie tyle odwrócenia się od tego, co robił źle, to jest oczywiście skutek, ale widzimy Szawła, któremu się poszerza świadomość. Można się zastanawiać, co to znaczy w takim razie nawrócenie i czy to było nawrócenie. Ponieważ on wierzył w Boga. Mówiąc o nawróceniu, mamy na myśli kogoś, kto nie wierzy w Boga najczęściej i nawraca się na wiarę w Boga. Aż u Szawła nie ma takiego procesu. On czci Boga Jahwe, w imię tego Boga tępi Kościół, w imię tego Boga prześladuje i zabija chrześcijan. I można powiedzieć, że on, poszerzyła mu się ta świadomość, nie pomimo tego, że to robił, tylko on był wierny swojej ścieżce jako faryzeusz do końca i na tej ścieżce, na skutek tego, tej konsekwencji, gdzieś w pewnym momencie łaska doprowadza go do prawdy. Jest pytanie, czy on zmienił się pomimo swojej gorliwości? Moim zdaniem nie. On się zmienił dzięki swojej gorliwości. Czyli właściwie ta jego droga doprowadziła go do tego momentu zmiany. On się nie pomimo religijności zmienił, tylko dzięki swojej religijności w jakimś procesie się znalazł i ten proces doprowadził go do czego? Do poszerzenia świadomości. Mówimy nawrócenie, ale raczej mamy na myśli oświecenie. To jest jednak coś innego. Nie chodzi tutaj o te nazwy, ale chcę zwrócić waszą uwagę, że właściwie każdy moment, w którym upadamy, krzywdzimy kogoś, a później z perspektywy czasu widzimy, to było złe, mamy do czynienia ze sobą w dwóch wersjach. W jednej wersji, kiedy mamy ciasną świadomość i siebie później z pewnej perspektywy, gdy ja się już oglądam do tyłu na to, co zrobiłem, z szerszą świadomością. I cała rzecz, można powiedzieć, jeśli chodzi o przebaczenie, będzie proces, przebaczenie można by uznać za proces poszerzania świadomości. Ja dzisiaj widzę siebie z wczoraj i widzę, że ja dzisiaj mam szerszą świadomość wobec tego, który byłem wczoraj. Może się to wyda wam też takie dziwne, co teraz powiem, ale nasze ego często mówi, to się nie powinno było zdarzyć. To nie mogło mieć miejsca. Ale skoro się zdarzyło, to znaczy, że mogło się zdarzyć. Ego próbuje zaprzeczać rzeczywistości. Mówi, nie mogłem tak postąpić. Ale skoro tak postąpiłem, to znaczy, logika nakazuje przyjąć. To znaczy, że mogłem tak postąpić. Zgadza się? I w tym momencie, w którym, uwaga, tak postępowałem, robiłem to, co w tym momencie wydawało mi się za najlepsze. Chyba, że ktoś świadomie czyni zło, tak? Planuje morderstwo, jest psychopatą, czy nie, nie wiem, nie psychopatą, w każdym razie świadomie, perwersyjnie szykuje coś złego. Ale tak najczęściej, jak nam się zdarza, to my w wersji wcześniejszej postępujemy najlepiej, czy najlepiej jak w tym momencie potrafimy, albo tak jak w tym momencie jest nas stać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, być może można z tym polemizować, to jest bardzo ciekawe, bo ktoś powie, nie, no mogłem lepiej, prawda? Ale jeśli mogłeś, to dlaczego nie postąpić? Teraz z tej perspektywy widzisz, że mogłeś lepiej, że mogłaś lepiej. Ale to, co wtedy się zdarzyło, było na twoją miarę skrojone. I chcę wam zwrócić na to uwagę, że ego próbuje nas wrzucić w rozpacz, mówić, jak ja mogłem tak postąpić, jak ja mogłam, jak mogłem się tak zachować, jak mogłem to powiedzieć, nie wiem, jak mogłem to zrobić, jak ja mogłam to zrobić. Natomiast my z tej perspektywy, mając szerszą świadomość, możemy wyjść z tego błędnego koła. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, moja bardzo wielka wina. Jak ja mogłem tak postąpić? To się nie mogło zdarzyć, ale no się zdarzyło, więc moja wina, moja bardzo wielka wina. To się nie mogło zdarzyć, ale jednak się zdarzyło. No to w takim razie moja wina, moja bardzo wielka wina. I tak w koło, i tak w koło, i tak w koło. Tańczyć taniec ego. Możemy właśnie wejść w światło poszerzonej świadomości i powiedzieć, widzę, jakie to było krzywdzące, nieuporządkowane. Naprawić winy, jeśli jest to możliwe, nie zawsze jest możliwe, wtedy powierzyć to miłosierdziu Boga i wyjść drogą pokory z poszerzonym sercem i z poszerzoną świadomością. Teraz już wiem, że tak nie chcę postąpić. Teraz już wiem, że droga wiedzie inaczej. Teraz już mam szerszą świadomość i z tej perspektywy mogę już, jestem już dojrzalszym, głębszym człowiekiem. Jeśli weźmiecie ten trzeci opis z Dziejów Apostolskich, rozdział 26, nie ten, co czytała Monika, to tam w rozdziale 26, werset 14 przeczytacie, zobaczycie ten opis, gdzie jest użyte słowo nie wolno, nie warto wierzgać przeciwko ościeniowi. Tam jest słowo greckie żądło, które oznaczało taki kij, którym pędzono bydło do zagrody. I on słyszy, że nie wierzgaj przeciwko ościeniowi. To jest właśnie taki, można powiedzieć, bezsensowny opór łasce, który w tym momencie dokonuje ego, bo my sobie możemy wyobrazić Pawła, którym nagle ma poszerzoną świadomość, mówi, jak ja mogłem być przy kamienowaniu Szczepana, jak ja mogłem zabić tego młodego chłopaka, jak ja mogłem to robić, jak ja mogłem. I to była jego tożsamość, egocentryczna tożsamość do końca życia. I tam właśnie mu łaska mówi, nie wierzgaj. Duch Święty mu mówi, nie wierzgaj przeciwko ościeniowi. Pozwól poprowadzić się w stronę szerszej świadomości, w stronę tego olśnienia. Mamy tam piękne określenie, że otoczyła mnie wielka jasność z nieba, zanim widziałem odblasku tego światła. Tam użyte jest słowo doksa, która oznacza w ogóle chwała, chwała tego światła. I widzimy, że to, co jego zmienia, to nie jest przemoc Boga, tylko miłość Boga. I jest bardzo ciekawa reakcja świętego Pawła na pojawienie się tej miłości, która mu poszerza świadomość. Jemu się w jakimś sensie zawiesza system, tak można by powiedzieć. Zwróćcie uwagę tam, że on nie jadł, nie pił przez 3 dni, prowadzili go i tak dalej, i tak dalej. On przeżywa coś, co my w teologii duchowości nazywamy nocą. Myślę, że to była noc ducha, kiedy się mu przeorganizowuje w ogóle świadomość. I tak naprawdę każda sytuacja, w której upadamy i później widzimy to, że to, co zrobiliśmy, było złe, to jest zaproszenie do takiego zawieszenia się systemu i wejścia w tę noc, by nam się zreorganizowała świadomość. Byśmy później już wstali i spojrzeli na, nie wiem, męża, żonę, którym zasunęliśmy coś, dziecku, byśmy spojrzeli na pracownika, pracodawcę, nie wiem, kolegę ze wspólnoty, kogokolwiek, i byśmy przestali egocentrycznie bronić tej swojej pozycji, tylko w tym momencie jakby przyjęli dar poszerzonej świadomości. Tam się toczy walka pomiędzy ego, które cię chce zostawić w twoim ciasnym świecie, a świadomością, Chrystusową, która chce się w tobie rozgościć. I teraz to, co jest bardzo ciekawe, to, że my byśmy mogli się nawet posunąć do takiego pytania, który święty, czy może tak, który Szaweł ma rację? I skąd my w ogóle wiemy, który Szaweł jest bardziej rozwinięty? To może rację ma ten, który tam jednak kamieniuje tych chrześcijan. No my patrzymy z naszego już historycznego oglądu, ale to nie jest takie oczywiste w momencie, w którym się to dzieje. Który Szaweł, ja myślę, że wiecie, to jest ikoniczny opis, tam ta walka jest bardzo skrócona, tam jest napisane 3 dni nic nie jadł, nie pił. My wiemy, że on był w kryzysie przez kilka miesięcy. Niektórzy mówią, że on w ogóle miał kryzys 3 lat mniej więcej, że to tak długo trwało. To są krótkie opisy, które są ikonami, skrótami można powiedzieć. Natomiast wyobrażacie sobie walkę tego człowieka, który się zastanawia, to co jest prawdą? W co ja do tej pory wierzyłem? Cała moja religijność, to wszystko, co mnie kierowało, co mnie napędzało, przecież cała jego gorliwość, jemu się rozwala cały system. To jest w ogóle niesamowite. I niewątpliwie w takim momencie, w którym czasami się znajdujemy, ja sam przeżywałem takie momenty, to co jest właściwie słuszne? Jak ja powinienem postąpić? Która walka się toczy? Odpowiedź jest, że bardziej rozwinięty jest ten, który bardziej miłuje. Ten, który ma szerszą świadomość. Który Paweł, czy może który Szaweł jest w stanie, gdybyśmy się przyjrzeli im dwóm, który z tych dwóch byłby w stanie zrozumieć tego drugiego? Nie wiem, czy ja teraz się jasno wyrażam. Mamy Szawła 2 po poszerzeniu świadomości i Szawła 1, który kamieniuje Szczepana. I teraz jest jasne, że to Szaweł 2 jest w stanie zrozumieć Szawła 1, natomiast Szaweł 1 nie byłby jeszcze w stanie zrozumieć Szawła 2. Zgadza się? Więc widzimy, który ma szerszą świadomość, bo szerszą świadomość ma ten człowiek, który jest w stanie zrozumieć drugiego człowieka. Ja to często, teraz się jeszcze na tym chcę skupić, to taki nawiasik. Mamy kogoś z poglądem A i mamy kogoś z poglądem B i oni dyskutują. I teraz może się zdarzyć, że ten z A nie jest w stanie zrozumieć tego z B i ten z B nie jest w stanie zrozumieć tego z A. Obaj mają dość ciasną świadomość. Ale jeśli jest sytuacja, że na przykład ten z A jest w stanie zrozumieć tego z B, a ten z B nie jest w stanie zrozumieć toku myślenia tego z A, to znaczy, że ten z A ma szerszą świadomość. On rozumie, dlaczego ten B tak myśli. I być może to jest podstawowa różnica między nimi. Mamy więc proces poszerzania tej świadomości do tego kata holon. Jak wiecie, uwielbiam wracać do tego, skąd my się staliśmy katolikami. Katolicki pochodzi od greckiego słowa kata holon, czyli obejmujący całość, rozumiejący wszystkich, rozumiejący, dlaczego ktoś w ten sposób robi. Nie znaczy, że ja się zgadzam na to, żeby on to robił, ale ja wiem, bo sam przeszedłem drogę poszerzenia świadomości, że na jakimś poziomie świadomości można było kamieniować Szczepana. Ja rozumiem, że tak może postąpić. Czy ja na przykład wiem, że ktoś może napisać obelżywy komentarz pod moim filmem i ja rozumiem tego człowieka, że on tak na tym etapie może mieć. Co nie znaczy, że się na to zgadza. Tak więc widzicie, że różnica jest, jeśli mamy wątpliwość, która postawa jest bardziej rozwinięta, to rozwiązanie przychodzi z tego poziomu szerokiej lub wąskiej świadomości. Ten ma szerszą świadomość, kto potrafi nią objąć drugiego z jego motywacjami, myśleniem na tym etapie. I teraz Paweł ma szerszą świadomość niż Szaweł i potrafi zrozumieć, dlaczego on jako Szaweł tak postępował. Ego robi wszystko, byśmy do takiego stanu nie doszli, byśmy się skupili, jak ja mogłem tak postąpić. A chodzi o to, żeby właśnie przejść w ten poziom przyjęcia siebie, rozumiem, że ja mogłem w ten sposób tak postąpić. Nie głupio się tłumacząc, nie zaprzeczając temu, co się stało, mówiąc tak, to było złe, ale ja wiem, że na tym etapie to było wszystko, na co w tym momencie mnie jest stać. I to jest proces rozwoju. To jest coś cudownego. Tu nie ma zakłamywania prawdy, wypierania, że nic się nie stało, ani nie ma nic takiego narcystycznego, no miałem prawo tak postąpić, nie? Takie głupie tłumaczenie się. Tam jest pełne pokory, zrozumienie, że na tym etapie Marcin Gajda sprzed paru dni nie był w stanie się inaczej zachować, jak się zachował. Co nie znaczy, że nie powinien ponieść, jeśli trzeba, konsekwencji karnych, cywilnych i tak dalej. Bo te wszystkie porządki światowe tutaj my musimy zachować, żeby nam się system społeczny nie rozleciał, bo tak byśmy mogli wszystkich więźni, bo patrzcie, w ten sposób my możemy wszystkich usprawiedliwić, zgadza się? Ale zobaczcie, co Jezus z krzyża mówi. Nie wiedzą, co czynią. Czyli Jezus z krzyża, dokonujący sądu na krzyżu, mówi, mają niską świadomość. Mają ograniczoną świadomość. Także w porządku ludzkim jest potrzeba odpokutowania, jest potrzeba czasem izolacji takiego człowieka, kary więzienia, cokolwiek, pedagogia jakaś, ale w porządku Bożym można powiedzieć, wszyscy są niewinni, w jakimś sensie usprawiedliwieni, bo nie mają świadomości. I moglibyśmy konsekwentnie cały ten proces włącznie z Hitlerem i Stalinem przeprowadzić, takiego rozumowania. Stąd nadzieja powszechnego zbawienia, która mnie ostatnio nie opuszcza. To jest cudowne, bo Jezus właśnie mówi, nie wiedzą, co czynią z wysokości krzyża. W momencie, kiedy oni go zabijają, nie można już większej krzywdy zrobić, niż zabić drugie, niż go zabić. Chcę jeszcze raz podkreślić, że z tego poziomu, żeby przebaczyć sobie, nie potrzebujemy uzyskać przebaczenia od osoby, którą zraniliśmy. Dobrze jest o to przebaczenie poprosić. Chcemy to zrobić, chcemy zadośćuczynić, na ile to jest możliwe. Ale to nie znaczy, że jeśli ta osoba nam powie, nie, ja ci tego nigdy nie daruję, my jesteśmy zamknięci w celi bez drzwi. Mamy drzwi, którymi możemy wyjść. Mówię to wam też, bo jesteście rodzicami, wielu z was. Często dzieci, nastolatki lubią dzierżyć władzę nad swoimi rodzicami, wypominając im, że rodzice popełnili jakiś błąd. Sam spotkałem się w gabinecie z paroma sytuacjami, że rodzic był zakładnikiem dziecka, które ciągle mu tam wyrzucało, a ty, jak ty mogłeś to zrobić? Albo rodzice, którzy się rozwiedli, albo którzy zwyczajnie wtedy byli niedojrzali, krzywdzili, nie wiem, zrobili coś złego. Zwróćmy też uwagę na to, że są ludzie, którzy chcą nad nami sprawować kontrolę przez to, że nam nie przebaczają. I nasze ego czasem chętnie w taką kontrolę chce wejść. Oni chcą nas związać ze sobą. I to, co jeszcze chcę zwrócić waszą uwagę, to, że zdarza się, że my sami chcemy utrzymać związek z osobą, którą skrzywdziliśmy, nie przebaczając sobie, tego, co zrobiliśmy jej. Czyli to jest już takie rzadsze, ale są osoby, które wiążą się z osobą, którą skrzywdziły przez to, że sobie nie chcą same przebaczyć, że jakby nie chcą siebie uwolnić. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć. Jak z tymi dziećmi się skończyło? Monika się pyta. No zawsze prowadzę do tego, żeby z jednej strony oczywiście jeśli popełnili błąd wobec dzieci, no to żeby przyjęli, że tak się stało. Też mówiłem, mieliście prawo popełnić ten błąd, bo każdy człowiek ma prawo upaść i popełnić błąd, nawet największy. I mówię im, żeby stanowczo powiedzieli dzieciom, że tak, to był błąd, ale nie będziemy do tego teraz wracać i nie pozwolę ci już więcej o tym tutaj jakby mówić, no w dużym skrócie, tak? Żeby właśnie nie pozwolić dziecku sprawować kontroli, ale no to nie chcę teraz tego rozwijać. Słuchajcie, kochani, chciałem wam podyktować dwa pytania do dzielenia w naszych grupkach. Pierwsze to będzie, zapamiętajcie, czy też zapiszcie sobie, czy masz doświadczenie w sytuacji, w której trudno było, czy jest tobie sobie przebaczyć, na ile chcecie, wiadomo, że mamy swoją intymność, ale może będziecie mieli taką ochotę, możliwość podzielenia się tym. Na ile chcesz podzielić się tym? Czy masz doświadczenie sytuacji, w której tobie trudno było lub jest samemu sobie przebaczyć? Tak? I drugie pytanie, czy jest, był, bywa ktoś, kto nie chce tobie przebaczyć? I trzyma ciebie jak gdyby w tej celi, prawda? Nie przebaczenia. Nie wiem, robi focha, albo mówi coś, albo tylko się zachowuje w taki sposób, żeby ci dać odczuć, że ci nie przebaczę. Co wtedy z tobą się dzieje? Czy masz świadomość, że to jest forma próby utrzymania kontroli nad tobą, bo to jest próba sprawowania kontroli nad tobą? Jak sobie z tym radzisz? Co wtedy robisz? Jak sobie radzisz z taką osobą? Czyli pierwsze, czy masz doświadczenie sytuacji, w której tobie jest trudno było sobie przebaczyć, na ile chcesz podziel się tym? I drugie, czy jest wokół ciebie ktoś, kto nie chce, nie potrafi przebaczyć? Jak sobie z tym radzisz? Co się z tobą dzieje? Czy masz świadomość, że to jest próba utrzymania kontroli nad tobą? No, to z mojej strony tyle.